Na antenie Radia Maryja serdecznie witam pana profesora Mieczysława Rybę, wykładowcę Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, trwa w przestrzeni publicznej debata nad tym, co dokonało się w Brukseli nad ustaleniami budżetu. Liderzy Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie unijnego budżetu i funduszu odbudowy. Punktem spornym był ten mechanizm wiążący wypłaty środków z tak zwaną praworządnością. Władze polskie zapewniają, że tak zwany mechanizm warunkowości został ograniczony precyzyjnymi kryteriami, a konkluzje blokują możliwość zmiany tych zasad w przyszłości. Część z kolei polityków uważa, że to nie zabezpiecza Polski między innymi przed ewentualną utratą środków czy kwestią właśnie suwerenności, ograniczenia suwerenności Polski. W jakich kategoriach należy rozpatrywać ten budżet, to porozumienie?
Podstawowe pytanie jest takie, czy konkluzje zamienią się w prawo, bo same konkluzje prawem nie są. Są pewną deklaracją woli, pewnymi wnioskami, które przyjęła Rada Europejska. Natomiast no to musiałoby się, a nie znalazło się w rozporządzeniu, więc musiałoby się znaleźć po prostu w aktach prawnych, chociażby przyjętych przez Radę Unii Europejskiej. W związku z czym mamy co najwyżej obietnicę Niemiec, że ten mechanizm praworządności nie będzie stosowany w sposób dowolny, a jedynie, jak słyszymy, miałby dotyczyć kwestii wydawania środków unijnych bez jakichś elementów korupcyjnych, bez jakichś naruszeń prawa. A pytanie jest tylko takie, czy te konkluzje tym prawem się staną, ponieważ ustalenia szczytu lipcowego, które właśnie między innymi czy tego dotyczyły, nie były dotrzymane, ponieważ Komisja Europejska i prezydencja niemiecka w porozumieniu z Parlamentem Europejskim rozszerzyły tę praworządność w nieskończoność, notabene dając Komisji Europejskiej swobodę interpretacji, co jest praworządne, a co nie. I to jest kwestia, jaka jest intencja Niemiec w tej materii. Tę intencję w ogromnej mierze my możemy czytać przez 5 lat doświadczeń rządów prawicy w Polsce w relacjach z Unią. Przypomnijmy, przez wszystkie te lata wytaczano nam działa i twierdzono, że jesteśmy państwem niepraworządnym, ponieważ chcemy sobie ułożyć ustrój sądowy wedle własnej woli. Mimo tego, że w traktatach mamy wprost stwierdzenie, że kwestie ustrojów sądowych są kompetencją wyłączną państw członkowskich, a Unii nic do tego, to mimo tego i Komisja Europejska, i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekały w tej materii, zarzucając Polsce brak praworządności, a Komisja Europejska wystąpiła z procedurą właśnie tą praworządnościową na bazie artykułu 7 przeciwko Polsce, chcąc nakładać na Polskę sankcje. To są intencje. W prasie niemieckiej, wśród polityków niemieckich oskarżenia o brak praworządności były nieustanne. Po drugie, w ostatnich kilku miesiącach jeszcze zaczęto zarzucać brak praworządności Polsce w aspekcie rzekomego łamania praw kobiet czy praw człowieka, ponieważ u nas aborcji nie można dokonywać, a przecież aborcja to jest w przekonaniu unijnych biurokratów, a zarazem większości lewicy europejskiej, jest to prawo absolutnie niezbywalne. A więc do tego dochodziły kwestie homoseksualizmu, tych wszystkich ekscesów na różnych marszach i tak dalej, gdzie oskarżano nas o to, że łamiemy prawa tychże homoseksualistów i innych tam naprawdę opcji tak zwanych. Kiedy to wszystko sobie zbierzemy jako pewną sumę zdarzeń, no to pytanie, czy możemy ufać Niemcom, którzy, jak rozumiemy, w konkluzjach przyobiecali to, że sankcje finansowe już za rzekomy brak praworządności nie będą dotyczyć tego, co nas w tej chwili dotyka, ale będą dotyczyć tylko i wyłącznie przestrzegania reguł wydatkowania budżetu unijnego. Ja mam poważną wątpliwość, ponieważ zmiana, powiedzmy, związana z tym, że uzależniamy wypłatę środków budżetowych unijnych od praworządności, jest zmianą traktatową. Czyli trzeba by było, żeby to praworządnie wprowadzić, trzeba by zmienić traktat lizboński, trzeba by było dopisać pewne paragrafy, uzgodnić to jednomyślnie przez wszystkie państwa, które są członkami Unii, ratyfikować to albo przez parlamenty, albo przez referenda, w zależności jak to w poszczególnych krajach jest. I wtedy można by było mówić, że to jest praworządnie wprowadzona rzecz. Inaczej jest to uzurpacja. Uzurpacja pozatraktatowa Komisji Europejskiej, na którą uzurpację przyzwolenie wyraziły kraje wspólnotowe, ale przecież no nie inaczej jak w sposób z naruszeniem praworządności to jest prowadzone. I teraz pytanie, jeśli takie są intencje niemieckie, jeśli oni wcześniej czy później doprowadzą do rozszerzenia możliwości stosowania kar na kraje, które uznają za niepraworządne, czyli Komisja Europejska, czytaj Niemcy, będą mogły nakładać kary na wszystkie kraje, gdzie rządzą nieprawomyślne rządy, a przecież taka jest intencja, wydaje mi się, że w tym wywodzie krótkim to wykazałem, no to z czym będziemy mieć do czynienia? Będziemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie praktycznie Niemcy będą miały pełną możliwość za pośrednictwem Brukseli wpływać na stosunki polityczne w poszczególnych krajach, bo te kraje zostaną uznane niepraworządne, jako niepraworządne, które wymykają się spod kontroli. Dlaczego Polska i Węgry zostały uznane, a Hiszpania, która pacyfikowała demonstracje w Katalonii, w Barcelonie, nie? Ponieważ wymykały się spod kontroli niemieckiej. Po drugie, niepraworządne, czyli karane mogą być te rządy i te kraje, które nie będą chciały wprowadzać rozwiązań rewolucji seksualnej, rewolucji kulturowej. To też, wydaje mi się, wcześniej wykazałem. Pytanie drugie jest bardzo poważne, takie, dlaczego Polska i Węgry były osamotnione w tej walce z tym dyktatem? I to jest bardzo poważne pytanie, bo przecież tylko naiwne kraje mogą sądzić, że ta procedura w przyszłości będzie stosowana tylko wobec Polski i do Węgier. Tak jest to sprzedawane. Ja myślę, że wiele tych krajów rządów zachodnich, w większości lewicowych lub prostlewackich, myśli, że ta sprawa będzie dotyczyć tylko Polski. Tymczasem to można spokojnie rozszerzyć na przykład na Włochy, na Hiszpanię, na Portugalię, będące w ogromnych długach, w ogromnym kryzysie finansowym, i nakładać na nie ciężary w momencie, kiedy tak uzna Berlin czy Bruksela. Przy czym ta lewica europejska ma nadzieję, że godząc się na taką procedurę, Bruksela zapewni im wieczne rządy, że nie dopuści do tego, ażeby realna prawica czy jacyś narodowcy doszli do władzy w poszczególnych krajach, ponieważ mając narzędzie sankcji finansowych, Bruksela spacyfikuje taką władzę, tak jak spacyfikuje dzisiaj Polskę pod rządami PiSu czy Orbana na Węgrzech. Więc, ale pamiętajmy o tym, że ten miecz może być używany w takiej sfederalizowanej nowej Europie, nie tylko przeciwko Polsce czy przeciwko Węgrom, ale praktycznie przeciwko wszystkim krajom, jeśli uzna się to za stosowne, jeśli Niemcy uznają, że to w ich interesie, jeśli wreszcie ideolodzy brukselscy uznają, że to wszystko jest wbrew ich rewolucji, którą projektują.
Panie profesorze, sprawa unijnego budżetu dzieli Zjednoczoną Prawicę. Lider Solidarnej Polski, pan Zbigniew Ziobro, uważa, że rozporządzenie w sprawie warunkowości stworzy możliwość znaczącego ograniczenia polskiej suwerenności. W ocenie ministra sprawiedliwości decyzja o przyjęciu rozporządzenia w pakiecie budżetowym bez prawnie wiążących zabezpieczeń jest błędem, o czym także pan profesor wspomina. Dziś po południu zbierze się zarząd Solidarnej Polski, który ma omówić skutki porozumienia zawartego podczas szczytu Unii Europejskiej. W jaki sposób obecna sytuacja może rzutować na jedność Zjednoczonej Prawicy?
no, w jakiś sposób rzutuje. Przypomnijmy wędrówkę Jarosława Gowina do Brukseli w momencie, kiedy jeszcze toczyły się negocjacje unijne, kiedy Jarosław Gowin zadeklarował inne pomysły na forum unijnym, osłabiające moim zdaniem pozycję negocjacyjną polską. O, oczywiście można spekulować, że to w porozumieniu z premierem robił. Tak czy inaczej, było to dosyć dziwne zachowanie, że wicepremier jedzie na własną rękę do Brukseli. Nie, tutaj oczywiście Solidarna Polska bardzo jednoznacznie i krytycznie ocenia to porozumienie, tę zgodę. Jak to będzie rzutować? No pewnie napięcia się pojawią. Czy to może skutkować rozbiciem prawicy? Nie sądzę, bo praktycznie w tym Sejmie nie ma alternatywy dla tej koalicji. A przyspieszone wybory prawdopodobnie dałyby zwycięstwo opozycji. Notabene pamiętajmy o opozycji, która całkowicie w tym sporze opowiedziała się po stronie niemieckiej. Bo wynik tych wszystkich negocjacji, taki jaki, o jakim mówimy, jest też pochodną tego, że opozycja od PSL-u począwszy, przez Platformę kończąc gdzieś na SLD, całkowicie opowiedziała się po stronie niemieckiej w sporze Polski z Niemcami o tak zwaną praworządność Unii. Jest to sytuacja do złudzenia, przypominająca różne zachowania w końcu XVII-XVIII wieku części naszych elit, które wiązały się z Berlinem, wiązały się z Petersburgiem przeciwko własnemu królowi lub przeciwko Konstytucji 3 maja lub wszystko jedno, każdym razie przeciwko własnemu państwu, widząc swoje partykularne, partyjne czy rodzinne interesy jako wyższe i mogące być realizowane o wiele lepiej w relacji do innych dworów europejskich, a nie do Warszawy. Oczywiście to skutkowało później rozbiorami, to skutkowało tym, że te fortuny się zachwiały. I kto dzisiaj mówi o rodzie Rzewuskich, Potockich i tak dalej, tego nie ma, a przeszli tamci do historii jako zdrajcy, więc no niestety ta scena polityczna w Polsce jest bardzo, bardzo taka spolaryzowana na obóz kosmopolityczny i patriotyczny i to osłabia nasze państwo niepomiernie. To trzeba niestety też widzieć, że w momencie sporu między Polską a Niemcami, na przykład część samorządowców mówi, że ona chce mieć wypłaty środków unijnych prosto z Brukseli, a nie przez Warszawę. Czyli wiązać samorząd bezpośrednio z Brukselą i kreować swoistą taką wizję nowoczesnego rozbicia dzielnicowego, że mamy wolne miasta czy wolne regiony, które w cudzysłowie oczywiście wolne, które nie chcą z Warszawą mieć wiele wspólnego, bo w Warszawie rządzi układ, który im się nie podoba. Rzeczy bardzo historycznie uwarunkowane i pokazujące, że to prowadzi do katastrofy wprost. No ale niestety tak to wszystko wygląda. W tej sytuacji no oczywiście wstrząsy na scenie politycznej polskiej będą. Ja raczej nie przewiduję rozpadu koalicji większościowej. Natomiast nie ulega wątpliwości, że teraz wszyscy będziemy czekać, czy Komisja Europejska te konkluzje zapisze w prawo, czy zaproponuje zapis prawny tych konkluzji, czyli ograniczenia stosowania sankcji za rzekome naruszanie praworządności. Ja się jednak spodziewam nowych jakichś manipulacji, nowych rozgrywek między Parlamentem Europejskim a Komisją. No i może być sytuacja taka, że sprawa wróci jako spór znowuż na arenie międzynarodowej i to znowuż będzie echem się odbijać na polskiej scenie politycznej, no bo prawda, znowuż wrócą pytania, czy nie trzeba było jednak zawetować budżetu. No, sytuacja jest bardzo dynamiczna, napięcia są naprawdę poważne, bo temat, o którym rozmawiamy, ma rangę taką, jaką rangę ma polska niepodległość, polska suwerenność.
Panie profesorze, serdecznie dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maria.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść
Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.